Witam Was serdecznie i zapraszam, byśmy rozpoczęli pieśnią nie w wymowie słów modlitwy mej, ani w pieśniach życia duszy cnej. Skryjesz, Panie, pod opieką swą, wszystkie moje źródła w Tobie są.
Wymowy słów modlitwy mej, na nich nie a już zaczyna działać mikrofon. Mamy trochę kłopoty w tym, żeby się tak jakoś skupić. Nie wiem, na ile udało nam się, śpiewając tę pieśń, myśleć o jej treści. Czy rzeczywiście śpiewając myśleliśmy o naszym Panu, o tym, że nasze źródła są w Nim? Czy myśleliśmy jeszcze o tym, że coś jest niezrobione, coś tutaj jeszcze coś nie działa, tu jeszcze ktoś nie przyjechał? O, teraz dopiero wjechali właśnie, już dawno, 5 minut po rozpoczęciu nabożeństwa dopiero wjeżdżają. A jak, czemu tak się spóźniają? To są nasze problemy, prawda? Ponieważ jesteśmy ludźmi żyjącymi tutaj na tej ziemi z krwi i kości i ciężko nam czasem jest tak się skupić, jak należy, na naszym Panu. Przy okazji, skoro już mówimy o takich rzeczach, to chciałbym też zachęcić rodziców, abyście w tej pierwszej części nabożeństwa trzymali dzieci ze sobą, żeby one były tutaj na sali, były, nie biegały tam po śniegu gdzieś, nie hasały po różnych wykrotach, tylko żeby były razem z nami, żeby uczyły się uwielbiać Pana, żeby uczyły się być w atmosferze zboru, w atmosferze Słowa Bożego i modlitwy. Zachęcam do tego. To nie jest zbyt wiele, żeby te 20 minut, 30 minut dzieci przytrzymać, żeby były na zgromadzeniu, żeby były pod okiem rodziców. Zachęcam do tego. Zachęcam Was do tego, byśmy teraz już naprawdę skupili naszą uwagę na naszym Zbawicielu, bo On jest godzien tego. Mówiliśmy niedawno, co to znaczy być sprawiedliwym. To znaczy oddawać każdemu to, co się jemu należy. Na tym polega sprawiedliwość, że ludziom oddajemy to, co się im należy, ludziom, różnym ludziom wokół nas, ale nade wszystko oddajemy Bogu to, co się Jemu należy. A On jest godzien tego, by oddać Mu chwałę. On jest godzien tego, aby Go wywyższyć. On jest tego godzien. I gdy Mu to dajemy, On nas uznaje za sprawiedliwych. Więc powstańmy, bracia i siostry, i zanim zaczniemy śpiewać kolejne pieśni w uwielbieniu Pana, zwróćmy się do Niego w modlitwie i powitajmy Go pośród nas. Nasz Wszechmogący Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, że okazujesz nam tę łaskę, że w tę niedzielę dałeś nam możliwość, byśmy zgromadzili się przed Twoim obliczem. Witamy Cię, nasz Panie, pośród nas i uniżamy się przed Tobą. Przepraszamy za to, że nie wszystko w naszym życiu w tym minionym tygodniu podobało się Tobie. Przepraszamy Cię za to, że Cię nieraz zasmuciliśmy. Przepraszamy, żeśmy nie byli tacy wobec ludzi wokół nas, jakbyś sobie tego życzył. Ale przychodzimy z taką też ufną odwagą, że Ty dlatego umarłeś na krzyżu i zapłaciłeś za wszystkie nasze grzechy, by nam przebaczyć, by nam odpuścić, gdy Cię przepraszamy. I dlatego z radością stoimy przed Tobą wdzięczni, że jesteś tak wspaniałomyślny dla nas. Serdecznie Cię witamy pośród nas, Panie, i wyrażamy pragnienie, że chcemy teraz, tu razem zgromadzeni, uwielbiać Ciebie, że chcemy się Tobie podobać, że chcemy wszystko, co będziemy robić, robić tak i mówić tak i zachowywać się tak, by to było miłe w Twoich oczach. Błogosławimy Cię pośród nas. Błogosławimy Cię też w tym, Panie, co chcesz zrobić we wszystkich innych zborach. Wierzymy, że tu w Trójmieście, w wielu miejscach dzisiaj chcesz się objawiać. Cieszymy się, że zgromadzasz ludzi w różnych punktach, Panie, aby do nich przemawiać, aby ich błogosławić, aby ich umacniać. Błogosławimy Cię w tym, Panie, w tym Twoim działaniu dla dobra całego Kościoła i w tym Twoim działaniu dla zbawienia grzeszników. Gdziekolwiek teraz, Panie, rozpoczynasz swoje działanie, my Cię błogosławimy. Niech chwała Twoja, niech łaska Twoja dotyka ludzkich serc. Aleluja.
Amen. tutaj oddawać Tobie chwałę. Jesteśmy tutaj, Panie, wysłuchać tego głosu, Panie. Jesteśmy tutaj, Panie, razem z społecznością tego ludu, Panie. Odczuwać tę obecność, Panie, być razem przed Twoim obliczem, Panie, aby wspólnie dziękować Ci za to, co Ty robisz dla nas, Panie. Za Twoją świętą krzyżu, Panie. Za to też na co dzień, Ty nas widzisz, Panie, i nam dajesz, Panie, to, co jest dla nas najlepsze, błogosławić nam, Panie. Chwała Tobie, Jezu, Panie. Dzięki, Panie, że dozwyczasz na tym sercu, zaznałeś nas, że znalazłeś nas, że przyprosiłeś, Panie, do siebie, Panie. Dzięki, Panie, że możemy Ciebie znać. Chwała Tobie, Jezu.
Halleluja.
Thank you.
chwała Tobie, że Ty wykupiłeś krót swoją krwią, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to śmierć na krzyżu, Panie. Dzięki Ci, Panie, że Ty zabrałeś moje grzechy, Panie. Gdy przychodzę do Twojego oblicza i wyznaję, Panie, to jest wiesz, że łaczesz, Panie. Dzięki Ci, Panie, że nie dzięki moim wyszło, Panie, ale dzięki Twojej łasce, Panie, 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 chwała Tobie, Panie.
Thank you.
ręce teraz, jeżeli Panie, mamy modlitwę w sercu, aby błogosławić Boga, oddawać Mu chwałę.
Panie, chwała
Cię. To jest czasem, żeby w indywidualnych modlitwach wyrazić naszą miłość i uwielbienie do Niego.
Panie Jezu.
Oh,
Panie. Wiesz, Panie, że nasz plan słowo przygotowane przez Twojego Ducha, Panie, chce dotykać naszych serc, Panie. Otwieraj serca, Panie, mów do nas.
Ola się dzieje, Ci też
głos, Panie, chcemy przyjmować słowo, które jest dla nas dzisiaj przygotowane. Amen.
Amen. Siądźmy, bracia i siostry, błogosławimy dzieci, które będą miały teraz zajęcia w szkółce niedzielnej na piętrze. Zapraszamy. A my będziemy słuchać Słowa Bożego, które będzie wśród nas głosił dzisiaj dla prawa. Proszę bardzo.
Witajcie, kochani. Cieszę się, że jestem wśród Was. Cieszę się, że mogę być w tym zaszczytnym miejscu i słyszeć tak wspaniałe słowa, taki chór śpiewających serc. Panie, chcemy iść za Tobą. Wystarczy mi Chrystus. Wiecie, to jest niesamowite. To jest także niesamowite, że żyjemy w takim czasie, w jakim żyjemy, ale chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ten czas jest najlepszy, jaki mamy. Bo nie będziemy mieć innego. To jest czas, który dał nam Chrystus, który dał nam Pan. Najlepszy z możliwych. I wiecie co? W tym czasie, teraz, dzieją się najlepsze rzeczy, które dla nas mogą się wydarzyć. Bo nie będzie innych. Czas łaski jeszcze trwa. Czas łaski jeszcze trwa. Jezus puka do drzwi. Ostatnio przeżywaliśmy taki okres w związku z zakończeniem roku, kiedy podsumowywaliśmy jakiś etap w naszym życiu, to co się zdarzyło, jakieś osiągnięć, wyrażaliśmy wdzięczność Bogu. A jeszcze wcześniej były święta i świętowaliśmy przyjście Chrystusa. I także wspominaliśmy to, że dostaliśmy najlepszy dar, najlepszy prezent, jaki mogliśmy dostać. I wiecie, tak sobie myślę, że ten czas jakby i świąteczny rozpamiętywania darów, prezentów i zakończenia starego roku, rozpoczęcia nowego i w rezultacie zakończenia pierwszego tygodnia nowego roku i za chwilę drugiego tygodnia, trzeciego, czwartego jest niesamowitym czasem. I takie spotkania, takie nastawienie serca dobrze by było mieć, i to mówię do siebie, dobrze by było mieć przez cały rok, nie tylko raz do roku, podsumowując stary rok, nie tylko w czasie świąt, ale przez cały czas. Czy żyjemy tak, czy żyjecie tak, kochani, jakbyśmy byli w każdej chwili obdarowywani prezentami, darami? Wiecie, ja ostatnio zobaczyłem, że w moim życiu tak za bardzo nie zwracałem na to uwagę. Dlaczego? No bo tu sprawa do rozwiązania, tam sprawa do rozwiązania, życie, krótko mówiąc. Tak, życie. I to samo słowo brzmi inaczej. Jedyne życie, które dostaliśmy. Od jednego dawcy życia. Od Chrystusa Pana. Czas łaski jeszcze trwa. Tam, gdzie dwóch albo trzech w Jego imieniu, tam On pośród nich. Jezus jest z nami tu. Czytamy, Pismo Święte mówi także, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś tak samo i na wieki. Czas łaski jeszcze trwa. Wiecie, a propos prezentów i darów, tak sobie pomyślałem, że to niesamowite. Jak zacząłem sobie podsumowywać nie tylko ostatnie lata, wydarzenia w moim życiu, to zauważyłem, że Pan Bóg obdarowuje nas przez cały czas swoją miłością, swoją opieką, swoim błogosławieństwem. I my a propos też obdarowywania i prezentów postanowiliśmy ostatnio zrobić prezent z naszym teściom i przyjechać do nich. Tak w trójkę, całą rodziną, w piątkę z trójką dzieci, wiecie, tak pomyśleliśmy sobie, że może im jest smutno, w związku z tym zrobimy im prezent i przyjedziemy. Oto jesteśmy. Ale co więcej, te prezenty się jakby nie kończą, no bo w związku z tym, że przyjechaliśmy tutaj, okazało się, że także prezent zrobiła nam kuzynka z mężem, Angela z Wojtkiem, postanowili również, jak przyjedziemy do Gdańska, przyjechać tutaj w tym samym czasie do Gdańska. Co więcej, na tym się też nie kończy, no bo siostra Kasi, Aga, jest z nami i specjalnie zmieniła plany przylotu ze Stanów tylko dlatego, żeby w tym czasie, kiedy przyjedziemy, ona by mogła przylecieć, byśmy się mogli spotkać. No po prostu niesamowite, słuchajcie, same prezenty. Same prezenty. Większe, mniejsze. Wspaniale. Wspaniale. Moja mama tutaj przyjechała. Ostatnio była pochorowana i też zrobiła prezent. Postanowiła trochę wyzdrowieć. Dzięki Bogu. I jest z nami. Prezenty. Drodzy, w ostatnim okresie czasu pewnie dane też Wam było obserwować albo cieszyć się z tego, że ktoś wręczył Wam być może jakiś upominek. Co Wam towarzyszy wówczas, kiedy otrzymacie prezent? Cieszycie się? Marudzicie? Tam po co w ogóle nie trzeba było? Taka polska odpowiedź. Nie. Jeśli rzeczywiście dostaliśmy coś, co jest dla nas prezentem, to zaczynamy się cieszyć. Cieszyć. I wiecie, ja tego też doświadczyłem i to wczoraj Wam powiem. Mój syn otrzymał od cioci, która przyjechała, piękną czapkę z Bali i okulary. Od razu się ubrał i co? Nie wytrzymał skomentować, wyszedł i powiedział, no nareszcie ktoś o mnie pomyślał, teraz mogę wyjść na miasto i nie będę się wstydził. Wspaniale, dobrze, że jego rodzice tego nie słyszeli. A moja córka, taka modelka tutaj się gdzieś tam przebija, wiecie, tutaj rok 8 miesięcy, najlepsza, zna się na modzie. Jak dostała od cioci czapeczkę, nałożyła ją na głowę, jak została zaniesiona do lustra, jak pisnęła, z radości. Wiecie, tak dzieci reagują na prezent, który dostają, na dar, który dostają. Tak przeważnie reagujemy na to, jeśli dostajemy coś. A teraz bym chciał, żebyśmy przez chwilę pomyśleli o prezencie. Każdy z nas był dzieckiem. O czymś marzyliśmy, czegoś chcieliśmy. I czasami otrzymywaliśmy. Ale teraz chciałbym, żebyśmy pomyśleli przez chwilę o czymś takim, co jest wielkie. Na co może nie mamy wpływu. Coś, co jest niedostępne dla nas. Co więcej, coś, co jest tak ważne i tak cenne, że od tego zależy życie. Nasze życie. Innych życie. I nagle, słuchajcie, to nieosiągalne spełnia się. Przychodzi Jezus. Został nam dany w darze. Jako największy dar, największy prezent. Przychodzi i zaczyna pukać do drzwi naszych serc. Pismo Święte mówi w liście do Rzymian 3 rozdziale 21-26. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez trudy, ilość pieniędzy wpłaconych, wielkie nasze starania. No jeszcze poczekam, aż otworzycie. Tak? Tak jest zapisane? Czym więcej się starasz, tym więcej masz. Nie. Pismo Święte mówi i sprawiedliwość Boża przez wiarę. W co? Że wyjdzie jakoś? Nie. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni za duże pieniądze, wielkie datki płacone, ciężki trud poniesiony. Nie. I są usprawiedliwieni, drodzy, darmo, z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną. Przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Dla ukazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Drodzy, nie wiem, jak myślicie, co myślicie, ale największy dar, od którego zależało Twoje i moje życie. Co więcej, życie także innych, nam drogich, którzy są obok nas, jest w zasięgu ręki. Chrystus jest dla nas tym darem. Jezus Chrystus. Wiecie, zadaję sobie to pytanie, czy tak codziennie żyję i pamiętam? Jestem przepełniony, tak jak moje dzieci są przepełnione radością, kiedy coś dostają? Czy ja tak się cieszę? Pomimo tego, że to nie czapeczka, czy okulary. Ale coś o wiele więcej. Czy umiem się tak cieszyć? Czy jestem tak wdzięczny Bogu? W takim razie, skoro śpiewaliśmy tutaj, że postanowiłem pójść za Jezusem. Dziękuję bardzo za tą pieśń. Wspaniała. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. To z pewnością wiem, do kogo teraz mówię. Bo mówię do ludzi, którzy są przepełnieni Chrystusem. I cieszę się, że jestem z wami tutaj. I mogę z wami rozważać jeszcze raz na ten temat, co dotyka i porusza naszego serca. W takim razie, co powinno być treścią nieustannie tego, czym się dzielimy? Tej wdzięczności, podstaw wdzięczności. Łaska. Wiara. Chrystus. Wystarczy mi Chrystus. Śpiewaliśmy. Wystarczy mi Chrystus? Czy wystarczy Ci Chrystus? List do Tymoteusza, 2 rozdział 5-6. Mówi nam, co jest treścią naszego przesłania. Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On siebie samego złożył na okup za wszystkich. Na świadectwo swoim czasom. Kochani, to piękne miejsce, które tak na dobrą sprawę, w którym jesteśmy teraz, które też jest wielkim darem od Boga, cudem, którego doświadcza wspólnota w Gdańsku. Jest teraz miejscem, do którego możemy przyprowadzić osoby, do których Jezus już zaczął pukać do serc ich drzwi. Zapytamy pewnie to w takim razie, dlaczego powinniśmy świadczyć? Już co powinniśmy powiedzieć, wiemy. Dlaczego powinniśmy świadczyć jeszcze? No jeśli nie jesteśmy tym poruszani, a wiemy, że podstawą naszego życia, wiary, normą jest Pismo Święte, to też wyczytujemy, że powinniśmy świadczyć, ponieważ skłania nas do tego miłość Chrystusa. 2 list do Koryntian, 5:14-19 mówi nam. Drugi Koryntian 5:14-19. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił, uwaga, komu? Nam, posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Kochani, chciałem dzisiaj z wami mówić o tym, że jest Jezus, który przyszedł, jest dla nas największym darem, skarbem, prezentem, który mogliśmy otrzymać. I nie zlecił tego, by świadczyć o tym komuś ze Stanów tylko, albo jakiejś grupie może wybranych ewangelistów, ale nam, wszystkim. Mi? Tak. Wam? Tobie też? Tak. I Tobie? Jak często dzielimy się tym, że otrzymaliśmy najwspanialszy dar? Jak często dzielimy się tym, że jest On z łaski? Że dzięki Niemu możemy żyć? Czy On jest treścią naszego życia? Czy przepełnia nas ta wdzięczność? Dlaczego jeszcze powinniśmy świadczyć? Powinniśmy świadczyć, ponieważ jest to nakaz Jezusa. W Ewangelii Łukasza czytamy i ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. I nie wiem jak wam, ale może czasami mi, czasami tak sobie myślę, że w momencie, kiedy dorastałem w grupie młodzieżowej i się zastanawialiśmy, czy teraz świadczyć może wychodzi, nie wychodzi, umiemy to zrobić dobrze, może inni lepiej, a mamy to robić, kiedy mamy to robić, może jakieś techniki trzeba opanować, a być może i tak dalej. To jest proste. Jezus mówi, bądźcie mi świadkami. Druga siostro, drogi bracie, czy jesteś świadkiem Chrystusa? Czy jesteś naocznym świadkiem Bożych dzieł? Co to znaczy? To znaczy, czy Chrystus teraz w tobie działa i codziennie doświadczasz Jego zmiany, przemiany, dotknięcia? Bo przecież On dla nas dał największy skarb, największy dar samego siebie. Przyniósł nam w darze wolność, życie. Zobaczcie, to jest niesamowite. W takim razie, dlaczego jeszcze powinniśmy świadczyć? Dlatego, że inni, którzy są dookoła nas, zginą. 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 List do Tesaloniczan, drugi list, pierwszy rozdział, 6-10 werset. Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę. Nastąpi to kiedy? Gdy z nieba objawi się Pan Jezus. Przyjdzie On z heroldami swej potęgi w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana Jezusa. Co się stanie z tymi, którzy są dookoła nas? Co się stanie? Czy czytaliśmy w poprzednich wersetach, że jeden jest pośrednik, nie ma innego. Jeden jest tylko, przez którego przychodzimy do Boga. Chrystus Jezus. I wiecie, tak przeżywając każdy dzień i zastanawiając się, zobaczyłem pewną prawidłowość też w swoim życiu, że najpierw nawiązałem do prezentów, teraz mówię o przesłaniu Chrystusa, ale w rezultacie to wszystko zamyka się w tym, że czasami zdarza mi się w życiu zapominać o tym, jak wielki jest Bóg, jak jest dobry i być Mu wdzięcznym. Największy skarb, największy dar, który mogłem otrzymać, otrzymałem od Niego. Jak to cenię? Jak to wyrażam? Jak się tym cieszę? Wiecie, lubimy osoby, które są zadowolone, optymistycznie nastawione, może coś nam miłego jeszcze powiedzą. Nie lubimy tych, którzy czasami przyjdą, albo przeważnie przyjdą i narzekają, i tu nie wychodzi, tam nie wychodzi i tak dalej, oj, takie życie. Tak, tak jest, bo jest takie życie. Ale chcę wam powiedzieć, że Jezus zrobił dla nas wszystko. I niezależnie od tego, jak się czujesz, kim jesteś, gdzie jesteś, to Jezus puka do drzwi. Puka do drzwi. Do drzwi twojego serca. Czy otworzysz je? Czy powiesz tak, przyjdź Panie. Moje serce należy do Ciebie. Czy Jezus puka do serca twojego? Czy przez cały czas puka? I pomimo tego, że być może wiele lat temu podjąłeś decyzję pójścia za Chrystusem, to być może dzisiaj jest cały czas ten czas, kiedy On cały czas puka i mówi: chcę, żebyś mnie wpuścił. Chcę, żebyś mnie doświadczał. Chcę, żebyś to Ty był naocznym świadkiem moich dzieł. Ja chcę zmieniać Twoje życie. My nie mogliśmy zrobić nic. On dla nas zrobił wszystko. W związku z tym przychodźmy do Niego. I być może kiedyś w swoim życiu odpowiedziałeś na to pukanie. Ale może w rworze spraw, które przeżywasz, w gonitwie tego życia, w trudach, znojach codziennego dnia, gdzieś zagubiła się ta wdzięczność, ten pierwszy zapał. To chcę Ci powiedzieć bardzo dobrą rzecz. Jezus cały czas stoi u drzwi i puka. Nie jest za późno. Puka. Czy odpowiesz, wpuścisz Go? Czy będziesz z Nim wieczerzał i powiesz: Panie, stawiam swoje życie do Twojej dyspozycji. Wiecie, to co mogę powiedzieć też o swoim życiu, że wcześniej, kilka lat temu składałem świadectwo i mówiłem wam, że zbłądziłem. Zbłądziłem i cieszę się, że zrozumiałem, że mogę wrócić do Chrystusa, że czas łaski jeszcze trwa, że On jest wartością, sensem, sednem. I wiecie, w tym wszystkim, co przeżywaliśmy wtedy z żoną, z Kasią, przeżywaliśmy to, że mamy cudownego syna. W tej chwili ma 13 lat. Jest tutaj z nami. Dziękujemy Bogu za Jakuba. Ale był czas, kiedy żyliśmy jako osoby zapędzone, zagonione, być może możemy określić te słowa, tak zwane religijne, żyjące przy Bogu, a niekoniecznie z Bogiem. I wiecie, najpierw planowaliśmy, układaliśmy sobie życie i mówiliśmy: tam jedno dziecko nam wystarczy, trzeba pracować, trzeba zakazać rękawy, potrzebne są pieniądze, samochód, dom i tak dalej, i można by było wymieniać. Być może przeżywacie, bądź przeżywaliście podobne rzeczy. I pewnego razu zachcieliśmy, zobaczyliśmy, że tyle lat już upłynęło, być może dobrze by było mieć kolejne dziecko. I wiecie, Kasia zaszła w ciążę, ciążę straciła. No jakoś wytłumaczyliśmy sobie i powiedzieliśmy, no zdarza się. Tak jest. Statystycznie lekarz to wytłumaczył. Na jedno urodzenie, jedno poronienie. Idziemy dalej. Przecież byliśmy zdrowi, chodziliśmy do kościoła, oddawaliśmy na tacy wszystko, co się należy. Byliśmy grzeczni względem siebie, względem innych, ofiarni i tak dalej. Tylko, że już przemęczeni i zmęczeni życiem. I znowu staraliśmy się o dziecko, Kasia zaszła w ciążę. I w momencie, kiedy płód się rozwijał i już były wszystkie oznaki, że będzie dobrze, wspaniale, ciąża się rozwija, rośnie duża, straciliśmy dziecko, dziecko umarło. No wtedy to już nie było takie oczywiste. Zaczęły się pytania. Panie Boże, dlaczego? Panie Boże, czy rzeczywiście, no przecież kocham Ciebie, oddaję Tobie wszystko, co trzeba. Prowadzimy się porządnie. Przecież należy nam się Twoje błogosławieństwo. Czy się należy? I wiecie, po takim dialogu z Bogiem zacząłem odkrywać, że moje życie się zmieniło i nie ma sensu. Że moje życie nie jest przepełnione Chrystusem. On już do mnie nie mówi. Nie puka do drzwi. Być może puka, a ja nie słyszę. Nie odpowiadam. Nie przeżywam i nie doświadczam tego, co dla mnie przygotował. I wiecie, w tym momencie zrozumiałem i zacząłem się modlić, Panie, zmień moje życie. Jeszcze nie wszystkie procesy myślowe w tym momencie u mnie się przemieniły, moje serce i tak dalej, ale zacząłem się modlić, Panie, Panie, zmień moje życie, nie chcę już tak dłużej żyć. Chcę doświadczać Ciebie. Chcę widzieć, pamiętałem, jako młodzież, jak wyjeżdżaliśmy na misję ze Sławkiem, Magdą. Jeździliśmy, stawaliśmy na ulicy, głosiliśmy innym. Widzieliśmy, jak ludzie przychodzą do Boga. Tylko, że to był czas przeszły. To było kiedyś. To były cuda, które widziałem kiedyś. A teraz? Czy Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki? Tak, tak mówi Pismo Święte. Ale czy dla Ciebie, droga siostro, drogi bracie, Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam? Czy tak samo ważny? I wiecie, wówczas, kiedy żyliśmy i nie wiedziałem w sobie, jak zmienić moje życie, Pan Bóg wiedział. I zacząłem słyszeć, jak puka do drzwi mojego serca. I zaczął mnie pytać, kto jest Twoim Panem? Ja mówię, no jak to, Panie? No jak możesz? Przecież oczywiście, że jesteś moim Panem. Wychowany w rodzinie chrześcijańskiej, protestanckiej, wyrastałem w zborze, szkółka, młodzieżowe, wszystko. No jak to? Kto jest Twoim Panem? I mówię, nie, 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 no, z pewnością to jakaś pomyłka, no przecież wiadomo, że jest. A w życiu zawodowym? Nie, nie, nie. No, życie zawodowe to jest działka. Biznes jest brudny, wiele problemów. Nie będę przecież przychodził do Ciebie z tym wszystkim, co się w życiu zawodowym dzieje, no bo dałeś mi talenty, więc ja sam będę je rozwiązywał, Tobie będę ewentualnie grzecznie raportował, jak przeżywam. Więc Panie, naprawdę, kto jest Twoim Panem? Wiecie, zobaczyłem, że w moim życiu może to była ewolucja, może to był proces, ale na przełomie 10 lat stałem się panem własnego życia. Nie dlatego, że jakoś tak wybierałem perfidnie, obróciłem się i powiedziałem, ja będę sobie tutaj rządził. Tylko w związku z tym, że w pracy się układało, miałem filozofię pracy, że wszystko co robię mam robić jak dla Pana, czyli takie gotowe, gorące serce. Poświęcałem się, szybko awansowałem. Było to dostrzegane, ale czym wyżej, tym były bardziej stawiane granice. Wiesz, Twoje życie osobiste, Twoje przekonania to jest Twoje życie osobiste, to jest tam. jak wrócisz do domu. A tutaj jest praca. Tutaj jest biznes. Tutaj to drogi jest dżungla. Tu jest wojna. Tu walczysz. Kto jest twoim panem? I w związku z tym, że życie zawodowe przeradzało się coraz bardziej w całe moje życie i przenikało także życie osobiste, to nagle zobaczyłem, że nawet po powrocie do domu, jak wracałem, to godzinami rozmawiałem jeszcze z zarządem czy z innymi osobami, które mi trzeba było rozmawiać. Robiłem analizy, zestawienia i tak dalej. Nie było miejsca. Nie było czasu. Idąc dalej, zaczęła się odkrywać kolejna sfera w moim życiu. Pan zaczął znowu zadawać to samo pytanie. Kto jest twoim panem? No, chciałem mieć dziecko, dzieci. Kto jest twoim panem? No, fakt faktem, panie, że postanowiłem swojego czasu, że być może teraz nie jest odpowiedni czas, czyli ja wybrałem, że to jest nieodpowiedni czas, żeby mieć kolejne dziecko. W związku z tym, przepraszam, do mojej sypialni nie wchodź. Nie wtrącaj się w moje życie osobiste. Kto jest twoim panem? Kolejna rzecz, w której zobaczyłem, że byłem panem dla siebie, dla mojej rodziny. Ja decydowałem, dokonywałem wyborów. Nie konsultowałem tego z Bogiem. Nie mówiłem: Panie, cokolwiek dasz, będę ci za to wdzięczny. Będę przyjmował to jako łaskę i prowadzenie. Kolejna rzecz. I wiecie, poruszam tylko dwa aspekty z mojego życia, ale zadaję jedno cały czas pytanie. Czy największym darem dla ciebie, który masz, jest Chrystus? Czy wystarczy ci Chrystus? Czy aby tylko Chrystus? Czy być może Chrystus jest tylko dodatkiem do życia? Jezus stoi u drzwi i puka. Jezus stoi u drzwi i puka. I wiecie co? Jestem Bogu bardzo wdzięczny za to, że na tym się nie skończyła historia mojego życia. Przyszedłem pokornie i powiedziałem: Panie, wybacz. Panie, potrzebuję Ciebie. Panie, zbłądziłem. Panie, Ty jesteś Królem. Rzeczywiście, ja rządziłem. Ja władałem. Nie wiedziałem tego. Nie robiłem tego z premedytacją. Ale w rezultacie żyłem tak, jakbym żył bez Ciebie. I chcę wam powiedzieć o ostatnich cudach z naszego życia. Też o darze, który dostaliśmy od Pana. Jak zaczęliśmy przychodzić do Pana, złożyłem wam świadectwo. Kasia wtedy była w ciąży. Dzięki Bogu urodziła się zdrowa Anastazja. Jest teraz z nami. To ta modelka, świetnie od tych złotych czapeczek, co tak piszczała przed lustrem, jak siebie zobaczyła. I wiecie, dzięki Bogu teraz Kasia też zaszła w ciąży i mamy zdrowego syna. Jest z nami, dzisiaj Beniamin. I też będziemy Bogu za niego dziękować. Wiecie co? Jest wiele sfer w naszym życiu, które myślę, że powinniśmy zrewidować i zadać sobie pytanie: kto jest naszym Panem? Czy rzeczywiście, tak jak czytaliśmy list do Rzymian, umarliśmy z Chrystusem, aby razem z Nim powstać, zostać ożywieni? Wiecie, czym się charakteryzuje osoba umarła dla siebie? Czy umarłeś dla siebie, a ożyłeś dla Chrystusa? Czytamy w liście do Rzymian, żebyśmy już nie żyli dla samych siebie, ale żyli dla Tego, który nas obdarzył łaską. Czym charakteryzuje się osoba umarła? Tym, że ma swoje ambicje? Potrzeby? Swoje ego? Plany? Nie znam takiej jeszcze. Nie, umarły nic nie potrzebuje. Czy umarłeś dla siebie? Czy dalej jesteś Panem swojego życia? Chrystus puka do drzwi. Objawienie, 3 rozdział, 18-22. Objawienie 3, 18-22. Radzę Ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Drodzy, będę czytał powoli. Jeśli jest coś w Twoim życiu, co sprawia, że chcesz więcej posiadać, mieć jakąkolwiek wartość, to przyjdź do Jezusa. Radzę Ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, abyś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swojej nagości. Jeśli chcesz dobrze wyglądać, chodzić i pokazywać się też jako święty, jako odbicie Bożej chwały, przyjdź do Jezusa. On Cię przeodzieje. Kup też u mnie maść i posmaruj swoje oczy, aby przejrzeć. Jeśli słabo widzisz to, co wymaga w Twoim życiu zmiany, przyjdź do Jezusa. On sprawi, że przejrzysz. Ja tych, których kocham, prowadzę drogą szeroką, pełną sukcesu i żyją beztrosko. Nie. Słowo mówi coś innego. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Czy doświadczasz działania Jezusa w Twoim życiu? Że On Cię poprawia i wychowuje? Wiecie, poprawa i wychowanie nie są zbyt wygodne na ten czas, kiedy się je doświadcza. Obudź więc w sobie zapał. Opamiętaj się. Może lepiej by zabrzmiało. Spoko, wyluzuj się. Zbrzemij się jeszcze, masz czas. Nie. Obudź więc w sobie zapał. Ktoś to ma zrobić? Tak. Ty i ja. Obudź w sobie zapał. Opamiętaj się. Oto stoję u drzwi. Pukam. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, on ze mną. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Drodzy, toczy się walka. Walka nie z krwią i z ciałem, chociaż czasami przybiera to taką formę, ale także z nadziemskimi władzami, które rządzą sercami, czyli krwią i ciałem. I czasami musimy się trudzić i walczyć, ale jest nagroda. Jest nagroda. W tym wszystkim nie jesteśmy sami. I być może wrócę do tego. Być może jesteś osobą, która pierwszy raz słyszy słowa poselstwa, że jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i człowiekiem jest Chrystus. Nie ma innego. Być może jesteś osobą, która już słyszała to poselstwo i odpowiedziała w swoim życiu na to wyzwanie. Ale troski tego świata, łuda bogactwa i inne rzeczy przytłoczyły cię. To wiedz, że czas łaski jeszcze trwa. Czas łaski jeszcze trwa. Nie jest za późno. Nie jest za późno, jesteśmy tego świadkiem. I nie jest za późno i nie będzie lepszego czasu. Wiecie dlaczego? To jest jedyny czas, który dostaliśmy od Pana. Innego nie będzie. Nie będzie lepszego. Pan jest dla nas wszystkich. Stoi u drzwi i puka. Czy chcesz odpowiedzieć na Boże wezwanie? Zapraszam, powstanie, pomódlmy się. Drogi Panie, dziękuję Ci za to, że pomimo tego, że ja jestem niewierny, to Ty jesteś wierny. Panie, dziękuję Ci za to, że w Tobie mam wsparcie, pomimo tego, że upadam. I dziękuję Ci, Pani, za to, że czas łaski jeszcze trwa. Stoisz u drzwi i pukasz. I zapraszasz. Panie, proszę Cię. Wejdź do serca mojego życia. Zagość w moich myślach. Rządź mną całym. Bym, Pani, się nie gubił w tym, co chcę. W tym, co mówią mi dookoła wszystkie inne rzeczy. Panie, chcę słuchać Ciebie. Idź za Tobą. Poprawiaj mnie. Wychowuj mnie. Panie, zaopatruj mnie, abym największą skarb miał w Tobie. I dziękuję Ci, że już go mam poprzez wiarę. Poprzez Jezusa Chrystusa. Poprzez Jego śmierć. Że nie muszę zginąć. Że wiem o tym, że za darmo, poprzez wiarę mogę przyjść do Ciebie. I Ty, Panie, kochasz mnie, przygarniasz i zmieniasz. I nie jest za późno. Jeszcze nie jest za późno, Panie. Dziękuję Ci za to. Jesteś dobrym Bogiem, wspaniałym Ojcem. Dziękuję Ci, Panie, za tą społeczność, za zbór. Dziękuję Ci, Pani, za to miejsce, które dałeś. Dziękuję Ci, Pani, za to, że to też jest dar od Ciebie. Jest wielkim cudem i prezentem, który możemy doświadczać, że mamy tą kaplicę, Panie. Panie, błogosławię wszystkie osoby. Panie, które słuchają i chcą usłyszeć pukanie i słyszą je. Proszę Cię, zmień życie. Objaw się jako wszechmocny Pan, byśmy byli naocznymi świadkami Twoich dzieł. Byśmy z pasją, przekonaniem mogli głosić innym, a w ten sposób te miejsca tutaj też mogą być zapełnione. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś dobry. Oddaję Ci chwałę. Uwielbiam Cię, Panie.
Pozostańmy jeszcze przy idei obdarowywania. Słowo Boże mówi, że dzieci są darem Pana. Czyli Bóg, obdarowując nas życiem, różnymi dobrami, obdarowuje nas też bliskimi osobami. My siebie nawzajem traktujemy jako dary od Boga, bo dzięki temu nasze życie jest lepsze, piękne, bardziej konkretne. Tak to właśnie się dzieje. I również Bóg daje dla rodzin, dla małżeństw, daje dzieci. I na tę okoliczność, że dzisiaj będziemy modlić się o małego Beniamina, chciałbym przywołać historię z Ewangelii. Przeczytamy dzisiaj z Ewangelii Jana, choć każdy ewangelista o tej historii wspomina, Szósty rozdział Ewangelii Jana. To jest historia o nakarmieniu 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Historia, którą na różne sposoby rozważaliśmy już z pewnością i wiele z niej się uczymy o naszym Panu, o Jego wspaniałomyślności, o Jego mocy. Ale jest w tej historii tutaj, właśnie w Ewangelii Jana, wymieniony taki malutki bohater i chciałbym o nim dzisiaj parę słów powiedzieć. Bowiem czytamy od 5 wersetu: gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że zbliża się do Niego wielki tłum, zwrócił się do Filipa: gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Mówił to jednak, aby go wypróbować, sam bowiem już wiedział, co ma robić. Filip odpowiedział: 200 denarów byłoby za mało, aby każdemu z nich dać choć po kawałku. Na to odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopczyk, który ma 5 jęczmiennych chlebów i 2 rybki. Lecz cóż to jest na tak wielu? Właśnie o tym chłopczyku chciałbym parę słów powiedzieć i kierować te słowa głównie do rodziców, ale też do nas wszystkich. Bo oto jest wśród tych wielu, wielu ludzi ten chłopczyk, bezimienny chłopczyk. I tylko ewangelista Jan o nim wspomina. Ale on ma coś, czego inni nie mieli. Coś, co zostało użyte do tego wielkiego cudu, o którym cały świat od 2000 lat opowiada. I po pierwsze chciałbym, byśmy chwilę pomyśleli, że ten chłopczyk w ogóle tam był. Że był tam blisko, gdzieś, gdzie był Jezus i apostołowie, i uczniowie Jezusa. Że był gdzieś tam pod ręką. Mógłby przecież hasać gdzieś daleko. Mógłby być w piaskownicy albo jeszcze gdzieś. Ale on tam był blisko. I niechby ten fakt stał się też dla nas dzisiaj zachętą, myślą, że dobrze jest być tam, gdzie jest Pan Jezus i gdzie są Jego uczniowie. Dobrze jest być w tym miejscu. Bo gdy jesteśmy blisko, to możemy stać się czynnymi uczestnikami wielkich rzeczy. Możemy mieć udział w czymś wielkim. Bo to, że Pan Jezus właśnie skorzystał z tego, co ten chłopiec miał, to przecież go wyróżniło na zawsze. To przecież stało się początkiem, stało się cząstką tego wielkiego cudu. Po pierwsze, bardzo ważne, żeby być tam, gdzie Jezus, gdzie są Jego dzieci. I to jest bardzo ważna wskazówka dla rodziców. Dbajcie o to, żeby wasze dzieci były blisko Jezusa. Żeby były blisko ludzi, którzy wierzą w Jezusa. Róbcie wszystko, żeby wasze dziecko gdzieś było w pobliżu, żeby było pod ręką, bo w każdej chwili może zostać użyte, może się przydać, może być cząstką czegoś wielkiego, dlatego że będzie w pobliżu. Bo ta chwila, ten moment się może nigdy więcej nie powtórzyć. I bardzo ważne, żeby doceniać chwilę, doceniać moment. Ten chłopiec tam właśnie się znalazł. I ten chłopiec coś miał, czego inni nie mieli. Inne Ewangelie opowiadają, że zrobiono takie badanie rynku. Co my tutaj mamy? Jakie mamy możliwości, żeby nakarmić tak dużo ludzi? Zrobiono taki research, czy jak to się mówi, i stwierdzono, że mamy tylko 5 chlebów i 2 rybki. Kto to miał? Oni mieli? apostołowie mieli? Nie. Ten chłopczyk to miał. Ten chłopczyk to miał. Miał coś, czego inni nie mieli. I to miało być użyte. I to jest myśl, duchowa myśl też dla nas. Żeby nie przychodzić przed oblicze Boże z pustymi rękami. Żeby nie żyć tak bezproduktywnie, bezowocnie, tak jałowo żyć całymi latami. Ale żeby starać się mieć coś, co Pan będzie mógł użyć. Z czymś przyjść, coś mieć pod ręką, coś mieć w swoim sercu, coś mieć obok, co bylibyśmy gotowi dać. Ten chłopczyk był gotowy to dać. Nie trzymał tego dla siebie. Nie mówił, to jest moje. Oni chyba mu nie wyrywali tego chlebka i tych rybek. To dał. To jest też myśl dla rodziców, żeby tak wychowywać swoje dzieci, żeby one coś miały, co by mogło być użyte. Bo trzeba tu powiedzieć, że ten chłopiec miał te 5 chlebów i 2 rybki, ponieważ prawdopodobnie mama mu dała lub tata, gdy się wybierał, gdy ruszał, bo można domniemywać, że rodzice nie byli przy nim obecni, bo inaczej by mówiono, że to rodzice mają ten chleb. A tu mówi się w Słowie Bożym, że to chłopczyk miał. Prawdopodobnie to mama wyposażyła tego chłopczyka, gdy ruszał gdzieś tam, gdzie Jezus nauczał i dzięki temu on miał czym się podzielić, miał co dać w ręce Jezusa, który to cudownie rozmnożył i pobłogosławił. I to jest wielka myśl dla nas rodziców, że Bóg czyni nas odpowiedzialnymi za to, żebyśmy wyposażyli nasze dzieci w wartości, rzeczy, które Bóg będzie w przyszłości używał. To jest wielka rola dla rodziców. 8 stycznia 1800 roku znaleziono chłopca pod miejscowością Aveyron, nie wiem jak to się po francusku czyta. Dzikiego chłopca w lesie znaleziono i próbowano go zaaklimatyzować do życia wśród ludzi. Chłopiec nie umiał mówić, zachowywał się dziko. Dlatego też go nazwano dziki chłopiec Aveyron. Miał dużo blizn na ciele, widocznie przebywał wśród zwierząt cały czas i jakoś tam cudem przeżył. Pewien lekarz zajął się tym chłopcem i próbował go dostosować do życia wśród ludzi. Wiek tego chłopca oszacowano mniej więcej na 7-12 lat. I wprawdzie z początku ten chłopiec zaczął robić postępy, zaczął reagować na pewne wskazówki, polecenia, ale po paru latach ten proces niestety się zatrzymał. I nie potrafił ten chłopiec się nauczyć mówić. Już było za późno. Nie nauczył się mówić. Nie było szans, żeby go nauczyć mówić. Po paru latach zmarł. Nie dał się dostosować do życia wśród ludzi. Dlaczego przywołuję tę historię? Ano dlatego, żeby pokazać, jak wielką rolę odgrywają w życiu dzieci rodzice. A zwłaszcza mamy. Bo przecież to przy mamie i przy tacie dziecko uczy się bardzo wielu rzeczy, a przede wszystkim uczy się mówić. Nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy. No czasem tam trzeba trochę poprawiać. Ale uczy się mówić w sposób taki naturalny się to odbywa. To właśnie mama, tata przekazują dziecku wszystkie te pozytywne właściwe zachowania, dzięki którym może żyć między ludźmi. Dziki chłopiec Aweiron uzmysławia nam, że przebywanie między ludźmi, przebywanie z rodzicami jest sposobem, jest wspaniałą możliwością nabycia wszystkich dobrych cech do życia. I to jest myśl, bracia i siostry, żebyśmy, jeśli mamy dzieci, to słowo do rodziców także, żeby wyposażyć dziecko w to, co Pan Jezus będzie mógł w jakimś momencie życia użyć. To jest nasza rola, żeby wnieść w życie małego dziecka takie wartości, taki system wartości, takie pragnienia, takie zachowania, takie umiejętności, które któregoś dnia Pan Jezus użyje. Tak jak te 5 chlebków i 2 rybki Pan Jezus wziął w ręce od tego chłopca i cudownie rozmnożył i użył. Użył dla dobra 1000 ludzi. Będziemy się dzisiaj modlić o małego Beniamina. Proszę Was bardzo, tutaj chodźcie, kochani Kasia i Rafał, malusieńkim chłopczykiem Beniaminem. Chciałem Wam złożyć życzenie tego właśnie, żebyście, mając ten dar od Boga, żebyście dołożyli wszelkich starań, aby go wyposażyć, aby wyposażyć go w uczucia, w umiejętności, które Bóg będzie któregoś dnia używał. Chciałem Was zachęcić do tego, żebyście robili wszystko, aby Wasz chłopiec zawsze był gdzieś pod ręką, żeby był wśród ludzi wierzących, żeby był blisko Pana, żeby zawsze były te warunki, że Duch Święty dotknie, że Pan Jezus zechce w którymś momencie użyć dla swojej chwały, dla dobra innych ludzi. Będziemy się modlić, bracia i siostry.
Drogi Panie, dziękuję Ci za to, że to, co jest najlepsze, co jest najlepsze według Ciebie dla nas, otrzymujemy od Ciebie. Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności, pochodzi od Ciebie.
Dziękujemy Ci, Jezus.
I dziękuję Ci, Panie, także za wspaniały dar, który nam dałeś. Owoc Twoje słowo, to mówisz, że to jest dar od Ciebie. Owoc naszej miłości.
Dziękujemy Ci.
Dziękuję Ci, Panie, za nasze dzieci. Dziękuję Ci za Beniamina. Dziękuję Ci za Anastazję, za Jakuba. Dziękuję Ci, Panie, za to, że one są darem od Ciebie, także dla nas, za nasze życie mogło się zmieniać na Twoją chwałę, ale także, Panie, odpowiedzialnością, którą dajesz nam, byśmy w odpowiedni sposób je wychowywali po Twojej chwale.
Tak.
Panie, błogosławię Beniamina i dziękuję Ci za niego i proszę Cię, Panie, o siebie, abym nie błądził. Dziękuję Ci, Panie, także za moją wspaniałą żonę i za to, że dałeś mi, Panie, taką przyjaciółkę życia, najwspanialszy skarb, z którą mogę razem żyć. Oddaję Ci chwałę.
Amen.
Kochany Ojcze, ja Tobie także chcę podziękować za to, że wysłuchałeś naszych modlitw i obdarowałeś nas kolejnym dzieckiem. Bardzo Tobie dziękuję za wszystkie nasze dzieci, ale dziś szczególnie chcę podziękować Tobie za Beniamina. Bardzo Ciebie proszę o to, byś okazał nam mądrość, byśmy potrafili wskazać na Ciebie w odpowiednim czasie, w każdym czasie, Panie. Bo kiedy Beniamin zacznie zadawać pytania dla swojego życia, by znalazł Ciebie, Panie. Proszę Ciebie o to, by potrafił także to wykorzystać i stać się Twoim mężem Bożym i służyć Tobie. Bardzo Cię o to proszę, byś, Panie, ochraniał go od każdego zła, Panie. I byś go, Panie, błogosławił w każdej sferze życia, zawodowej, takiej personalnej, rodzinnej, Panie, indywidualnej, Panie. Dzięki Ci za niego. I dziękuję Tobie za to, że dałeś nam siebie nawzajem z Rafałem i bardzo Cię proszę o to, byśmy jako małżeństwo, jako rodzice potrafili także dostosować to, co rozumiemy z Twojego słowa w życiu, Panie, i pozwoliło się dla naszych dzieci. Bardzo Cię to proszę. Dziękuję Ci za wszystko. Dziękuję Ci za błogosławieństwo i proszę Cię o błogosławienie.
Amen.
Panie Jezu, bierzemy tego małego chłopca dzisiaj i przedstawiamy przed Twoim obliczem, dziękując Ci za niego, dziękując, że dałeś mu, Panie, życie, aby żył dla Ciebie. Dziękujemy Ci serdecznie, Panie, za ten dar. I modlimy się teraz o Twoje błogosławieństwo. Modlimy się o jego rozwój. Modlimy się, aby wyrastał między nami, by wyrastał przy mamie i tacie, przy siostrze i przy bracie, by wyrastał dla Twojej chwały. Modlimy się o to, Panie, by był zdrowy, by był szczęśliwy, by się dobrze rozwijał pod każdym względem. Modlimy się też o rodziców, abyś dał im, Panie, tę mądrość i zdolność, aby wyposażali go w to wszystko, czym Ty będziesz chciał się posłużyć w przyszłości. Daj im, Panie, siły do tego, cierpliwość, wytrwałość. Daj im, Panie, zdolności do właściwego wychowania Beniamina. Ale też daj im takie pragnienie, aby wychować go dla Ciebie, nie dla siebie. Aby tak jak kiedyś Anna przyniosła swojego synka i oddała go do służby Twojej, i został wielkim prorokiem Samuelem. Tak, Panie, by i Beniamin tak był wychowywany, aby służył Tobie w przyszłości. Modlimy się o to dla rodziców, modlimy się o to dla Beniamina i dziękujemy Ci za to, że dany nam jest ten przywilej zwracania się do Ciebie i przedkładania dzisiaj Beniamina jako dar od Ciebie, przedkładania go, abyś go błogosławił na całe jego życie. Amen. Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Niech Wam błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.
Thank you.
Niech Wam Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Zapraszamy na piętro, na kawę, herbatę. Przedłużajmy społeczność. Bądźmy razem jak najdłużej. Nie śpieszmy się.